Profesor Jan Konopacki, neurobiolog, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o plastyczności mózgu, o tym, jak ten nasz mózg się zmienia, jak się kształtuje, jak się rozwija, co potrafi. No właśnie, co potrafi również w sytuacjach kryzysowych, jakichś awaryjnych, ale do tego dojdziemy. Myślę, że wszystko po kolei. Może o słów kilka o mózgu, bo to jest taki ciekawy twór, prawda? Jakieś 1,5 kilograma, jak dobrze to czytałam.
1,5 kilograma, tak.
Mniej więcej wagi.
Możemy powiedzieć 1,5 kilograma. U dzieci po narodzeniu około 500-600 gramów. W ciągu pierwszych kilku lat mózg się bardzo intensywnie rozwija i u dziecka kilkuletniego już jest mniej więcej mózg o masie około 1,5 kilograma. Przy okazji od razu powiem, że...
I to już potem dalej nie idzie, rozumiem.
Potem dalej nie idzie, jeżeli chodzi o masę.
Aha.
Ale potem idzie o wiele innych rzeczy, o których, jeżeli pani redaktor pozwoli, to za chwilę powiem. Ale ponieważ padło na początku taki ciekawy termin, plastyczność mózgu. Od tego pani zaczęła. To jest, muszę powiedzieć, fascynujący temat. Jeżeli w ogóle w neurobiologii jest coś naprawdę ciekawego dla przeciętnego słuchacza, dla przeciętnego czytelnika, to jest właśnie neuroplastyczność tkanki mózgowej. O co chodzi? Proszę państwa, termin w ogóle został wprowadzony, tutaj ciekawostka, przez Polaka, jednego z najwybitniejszych polskich neurobiologów, nieżyjącego już, pana profesora Konorskiego, w 1948 roku. Chodzi po prostu o to, że on jako pierwszy powiedział expressis verbis. Nasz mózg się zmienia codziennie, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i pod względem strukturalnym. Tak jak, panie redaktorze, w tej chwili sobie siedzimy wygodnie w studio, zarówno mój, jak i pani mózg się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że zarówno pani, jak i ja zbieramy pewne doświadczenie. Pani mnie już rozpoznaje. Pani rozpoznaje moją twarz, ja rozpoznaję studio, rozpoznaję niektóre osoby. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my pewne bodźce, które są powtarzane, zapamiętujemy. Co to znaczy zapamiętywać? Zapamiętywać to znaczy tworzyć pewne zmiany funkcjonalne i strukturalne w naszym mózgu. Oczywiście my możemy teraz się zagłębiać, jakie to są zmiany, ale tak powiem obrazowo. Mianowicie my mamy w mózgu około 100 miliardów komórek. To jest w ogóle liczba niewyobrażalna. Prawda?
Tak.
Nie wiemy, ile to jest, ale to się, taki jest szacunek. Każdy neuron jest połączony, czyli każda komórka nerwowa jest połączona z innymi komórkami, takimi połączeniami, które nazywamy synapsy. Komunikacja jest najczęściej chemiczna, to znaczy jeden neuron wydziela pewien związek chemiczny, tak zwany przekaźnik, który oddziaływuje na następny neuron. I w ten sposób się neurony z sobą komunikują. Możemy powiedzieć, że między sobą rozmawiają. To można wysłuchać, to można podsłuchać, jeżeli się oczywiście zastosuje pewne metody elektrofizjologiczne. Ale to jest oddzielna sprawa, może to będzie temat na nasze kolejne spotkanie.
Tak jest.
Rozmowy między neuronami. Natomiast te 100 miliardów komórek, o których wspomniałem, to oczywiście są komórki, to jest liczba komórek u dorosłego człowieka. U dziecka po urodzeniu to jest mniej więcej 1/4. Co się dzieje w tym czasie pierwszych lat? Mianowicie następuje bardzo intensywny podział komórek, tak zwana neurogeneza, i tu mówimy o plastyczności. Mózg się rozwija. Mózg się musi rozwinąć, żeby móc zawiadywać naszym ciałem. Pamiętamy, że dziecko małe nie daje sobie rady ze swoim ciałem, prawda? Ma kłopoty, wchodzi z niczym, w zasadzie leży. Dlaczego leży? Dlatego, że mózg nie jest na tyle rozwinięty, żeby określone neurony, tak zwane neurony ruchowe, mogły sterować mięśniami. I zawsze jest tak, że mózg się musi pierwszy rozwinąć, a potem mięśnie. Dlatego dzieci 2-3-letnie, zauważmy, mają duże głowy, a ciałko jest malutkie, prawda? A główka to jest 1/4 ciała, prawda?
No to prawda.
I to jest właśnie dowód na to, że zanim my się rozwiniemy pod względem cielesnym, no to musi się rozwinąć nasz mózg. I tu mamy, proszę pani, pierwszy taki dowód na plastyczność. Plastyczność rozwojowa, czyli w czasie pierwszych miesięcy, lat po urodzeniu ten mózg pod względem liczby neuronów bardzo się rozwija i oczywiście tym samym i masa mózgu rośnie, osiągając po kilku latach te około 1,5 kg. Ale co jest jeszcze ciekawe, mianowicie to są te połączenia między komórkami. Mianowicie szacuje się, że u dziecka kilkumiesięcznego, czy tuż po urodzeniu, każdy neuron może się komunikować z drugim mniej więcej w liczbie około 7,5 tysiąca synaps, czyli może tyle wytworzyć połączeń z innymi neuronami. 7 tysięcy, ponad 7,5 tysiąca.
Każdy neuron.
Każdy neuron. Po mniej więcej 3-4 latach ta liczba wzrasta do 15 tysięcy. Co się stało? Dziecko zbiera doświadczenie. Ono się uczy codziennie. Rozpoznaje mamę, rozpoznaje ojca, ciocię, rodzinę, ale również poznaje swoje ciało. Poznaje swoje ciało dwoma częściami ciała.
Mianowicie... Czyli my musimy to wyjaśnić. Ta nauka na tym bardzo wczesnym etapie to nie jest ta nauka, o której my później myślimy.
Oczywiście.
Tylko
oczywiście.
To jest właśnie zbieranie doświadczeń. Zbieranie również za pomocą naszych zmysłów.
Tak
to, co
jest.
Widzimy, to, co słyszymy, tak to, co wąchamy. To potrafimy jest, to rozpoznać.
Oczywiście, to jest doświadczenie naszego środowiska, ale również doświadczenie naszego ciała. Mhm. Bo dziecko, które jest tuż po urodzeniu, ono zaczyna po pewnym czasie widzieć, ogląda swoją rączkę, prawda? Mhm. Potem do rączki bierze przedmioty. Ręce są wyjątkowo ważne dla dziecka, ale również dla dorosłego człowieka. Ręce i twarz, a w twarzy głównie wargi. Mianowicie dziecko w momencie, kiedy jest malutkie, rozpoznaje rączkami, a potem co robi? Bierze do buzi.
Dotykiem.
Tak. Bierze do buzi i wargami,
smakuje,
czyli smakuje, patrzy, czy doświadcza, czy to jest gładki przedmiot. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o dwie rzeczy. Jest coś do zjedzenia, czy nie do zjedzenia, prawda?
No
stąd
tak.
Klocki bywają połknięte przez dzieci małe, prawda? Bo nastąpiło złe rozpoznanie. No i proszę państwa, tak jak wspomniałem, po kilku latach ta liczba neuronów wzrasta do 15, ale co jest ciekawe, że u człowieka...
Połączeń u neuronów.
Przepraszam bardzo, połączeń.
Tak, połączeń neuronów, snap, to zdaje się mamy miliardy.
Miliardy. Tak. Ale ta liczba połączeń wzrasta do 15 tysięcy, ale później u człowieka dorosłego już ta liczba się ponownie zmniejsza. Bo okazuje się, że nie jest potrzebna taka liczba połączeń synaptycznych, jaka była w okresie dojrzewania. Okazuje się, że następuje pewna optymalizacja połączeń i później mniej więcej liczba tych połączeń się utrzymuje na mniej więcej stałym poziomie, zakładając, że mamy mniej więcej doświadczanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego mniej więcej na tym samym poziomie. Czyli to, o czym żeśmy do tej pory powiedzieli, to jest tak zwana plastyczność mózgu rozwojowa. Czyli od małego dziecka do osoby dorosłej. Ale plastyczność mózgu, to o czym pani redaktor wspomniała, jest związana również z procesem uczenia się i zapamiętywania. Co to znaczy się uczyć? To znaczy doświadczać wielokrotnie pewnych bodźców środowiskowych. Mhm. Jeżeli mamy jednorazowe spotkanie z bodźcem, on może być rozpoznany, ale nie musi być zapamiętany, bo w zależności od tego, jakie ma znaczenie biologiczne. Jeżeli następuje wielokrotne powtarzanie tego samego bodźca, ten bodziec jest zapamiętany. I teraz ten proces zapamiętania, czyli uczenia się, procesu uczenia się, ma bardzo precyzyjne procesy, znakomicie zdefiniowane pod względem i neurochemicznym, i elektrofizjologicznym. Mianowicie następuje zwiększenie liczby połączeń neuronalnych, czyli ten neuron, który miał do tej pory, powiedzmy sobie, 7,5 tysiąca synaps, on zwiększa liczbę synaps. Liczba synaps się zwiększa.
Czyli więcej połączeń.
Więcej tworzy. Połączeń, prawda? Co więcej, następuje również proces wzrostu neuronów. Proces zapamiętywania wiąże się również z pewnymi zmianami, proszę Państwa, w rdzeniu kręgowym. Podam przykład. Wyobraźmy sobie operatora dźwigu. To jest kategoria aktywności ludzkiej, która mnie niesłychanie fascynuje. Jak widzę gdzieś taki dźwig, który się obraca, to patrzę i nie mogę odejść. Dlaczego? Dlatego, że
proszę Państwa,
mamy człowieka, który operuje na niesłychanej wysokości i z niesłychaną precyzją przemieszcza ogromne przedmioty budowlane z precyzją naprawdę ogromną, mając do
dyspozycji
dwa czy trzy drążki.
Tak
i teraz, co się dzieje, co się działo u tego pracownika, który uczył się tego zawodu? No bo to nie jest tak, że każdy z ulicy może to robić. Mianowicie, u niego w mózgu, w pewnych okolicach, jak również w rdzeniu, gdzie są pewne ośrodki odpowiedzialne za sterowanie pewnymi mięśniami odpowiedzialnymi za ruch, następuje rozwój pewnych procesów związanych z liczbą synaps, zwiększa się liczba synaps i zwiększa się liczba neuronów, które obsługują określony mięsień. I w tym procesie uczenia po pewnym czasie ten pracownik siedzi sobie, nawet może sobie rozmawiać z kimś przez telefon i z ogromną precyzją, ruszając tymi drążkami, przemieszcza te ogromne tony, te masy przedmiotów na bardzo małą odległość. Inny przykład, zegarmistrz. Zegarmistrz, no pracę mówimy, zegarkowa robota, prawda? Czyli
tak.
Niesłychanie precyzyjna praca. Przecież jak ja bym teraz dostał zegarek i ktoś by mi powiedział, żebym go porozkręcał, no może bym go porozkręcał, ale byłoby kłopot, żeby go
złożyć.
Dlatego, że raz obowiązuje pewna wiedza, prawda? Które kółko, do którego trzeba przyłączyć. Natomiast druga sprawa to precyzja ruchów. Bo tam malutki obrót, czyli przy pokrętem, powoduje duże zmiany. I znowuż tego się trzeba nauczyć. Co się dzieje w naszym mózgu? W określonych miejscach, tak zwanych polach ruchowych, następuje zwiększenie neuronów, zwiększenie liczby synaps w neuronie, które obsługują określone mięśnie.
I czyli ja nie mam takich połączeń jak na przykład jak zegarmistrz czy operator dźwigu.
Oczywiście,
tak?
Że nie. Oczywiście,
nie
że
wykształciłam
nie.
tego.
Nie
po
wykształciliśmy.
Nie było mi to potrzebne.
Tak jest. Jak jest. Inny przykład, kierowca ciężarówki czy samochodu. My się tego uczymy. I tutaj, proszę Państwa, ten proces uczenia jest niesłychanie ważny, bo on mówi o plastyczności. Nasz mózg się zmienia. Nasz mózg się zmienia codziennie, bo my się codziennie czegoś uczymy.
No dobrze, ale te możliwości, powiedzieliśmy, że u dzieci są ogromne. Ta
tak.
plastyczność jest największa.
Tak.
Czyli później te nasze możliwości stają się...
One nie są już tak intensywnie, znakomicie rozwinięte jak u dzieci, bo wtedy jest ten największy przyrost połączeń synaptycznych i największy
Czyli
przyrost
najwięcej
neuronów.
Się uczymy przez doświadczenie.
Tak.
Jednak.
I będąc za młodu, do 25 roku życia. Dlatego, jeżeli ktoś chce się uczyć języków po 50 roku życia, oczywiście, że może, ale wysiłek włożony jest nieprawdopodobnie większy. I o tym warto pamiętać, ponieważ tutaj taki apel do wszystkich Państwa, którzy nas słuchają. Mianowicie, no na pewno aż się prosi pytanie, co robić, żeby tą plastyczność mózgu
aż
zachować.
Się prosi. Aż się prosi, całkowicie prawda? Się zgadzam, tak.
Przede wszystkim dużo ćwiczyć, zarówno pod względem ruchowym, czyli prowadzić tak zwany zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, ale
aktywność fizyczna będzie nam sprzyjała.
Bardzo. Dlaczego? Dlatego, że aktywność fizyczna jest związana z produkcją endorfin, które mają bardzo pozytywny wpływ na nasz mózg, powodując, ułatwiając procesy rozwojowe, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważną rzeczą jest aktywność intelektualna. Czytanie. Czytanie dzieciom. Dlaczego czytamy bez przerwy, że nasze dzieci muszą być bodźcowane czytaniem na głos? Dlatego, że czytanie dzieciom powoduje ich rozwój wyobraźni, rozwój intelektualny, pod warunkiem, że jest to czytanie na głos. No nie można po cichu. Chodzi o to, żeby dziecko słyszało, bo często są jakieś dygresje. Ono się pyta mamy bądź taty, a co to znaczy to, a co to znaczy to. I to jest cały czas proces bodźcowania, w trakcie którego mózg tego dziecka się cały czas rozwija. U człowieka dorosłego czytanie książek polecam. No akurat żyjemy w kraju, gdzie ten problem istnieje, prawda, jeżeli chodzi o czytanie, wiemy jakie są statystyki, ale zalecam wszystkich Państwa, czytajmy gazety, czytajmy książki. Wszystko jedno, nawet jeżeli to są arlekiny, romantyczne jakieś historyjki, wszystko jedno, to nasz mózg rozwija. Ale bardzo ważna rzecz.
Ale dla siebie, rozumiem, nie musimy tego robić głośno.
Nie, 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 oczywiście. To już, bo jesteśmy już na tyle rozwinięci pod względem intelektualnym, że my sobie czytając pewne obrazy, które nas są kreowane i generowane przez czytanie tekstu, sami możemy sobie wyobrazić, prawda? I dlatego w późniejszym okresie na przykład rozwiązywanie krzyżówek. Czyli aktywność fizyczna, bardzo intensywna aktywność intelektualna podczas całego życia, niesiadanie przy telewizorze, prawda, który nas, gdzie mamy papkę cały czas, nas nie generuje w naszej wyobraźni obraz już gotowy. Tutaj taką mam małą dygresję odnośnie zabawek współczesnych. Ja zostałem wychowany na garnkach i pokrywkach. Tak się rozwijałem pod względem intelektualnym, no bo w latach 50. o zabawki było trudno. Mój ojciec wyciął kona na biegunach z drewna i to była wielka sprawa. Natomiast, i to było dobrze, bo to było kreowanie wyobraźni w tym pokoleniu. Im zabawki są bardziej nie kreujące, czyli od razu dające nam ostateczne.
Czyli krótko mówiąc, nie bierzemy patyka i udajemy rycerzy, tylko dostajemy miecz gotowy, prawda?
Tak, który już jest mieczem, prawda? Patyk nam daje pewną wyobraźnię, pokrywka, tarczę, prawda? O,
tak jest.
To są, i to wszystko są te działania, które cały czas służą jednej rzeczy. Rozwojowi plastyczności naszego mózgu.
Bardzo ważne to jest w dzieciństwie. Ja bym chciała jeszcze pozostać przy tym, co my możemy dla siebie zrobić, kiedy jesteśmy dorośli. Tak jak pan profesor powiedział, na przykład nauka języków nie przychodzi nam z taką łatwością.
Później.
Natomiast chyba warto mimo wszystko próbować.
Naturalnie.
Ta nauka chyba jest ważna, to żeby cały czas gdzieś nie stawać już w tym jednym miejscu.
Tak jest.
Żeby nie następował jakiś regres.
Tak jest.
Tutaj.
Żebyśmy utrzymali swoją kondycję intelektualną cały czas. Musimy iść do przodu. Musimy cały czas coś
stawiać
robić.
Sobie jakieś wyzwania.
Stawiać sobie jakieś wyzwania. To mogą być proste sprawy. To mogą być rzeczy.
No tak jak pan profesor mówił, no na przykład krzyżówki, gry logiczne również dobrze podziałać.
Zabawy jakieś takie logiczne z dziećmi. Przecież takich tych zabawek, tych gier tak zwanych logicznych, czy innych gier dla dzieci w zależności od wieku jest mnóstwo. Prawda? Tutaj przedszkolanki mają tu ogromną wiedzę, w jakim wieku jakie gry należy aplikować, żeby to dziecko się rozwijało dostatecznie. Co jest bardzo ważne? Mianowicie, żeby dostosować cel, zadanie do poziomu intelektualnego. Bo jeżeli zadanie jest zbyt trudne często, to może zniechęcić. W związku z tym cały czas jest ten problem, tutaj mówimy o procesie wychowania. To jest ta wiedza niesłychanie ważna, żeby znać pewne możliwości intelektualne dziecka, a potem dziecka kilkunastoletniego i dorosłego człowieka. co można mu dawać za zadanie.
Oczywiście, no, jeśli uczymy się matematyki z bardzo małym dzieckiem, no to pewnie uczymy się na cukiereczkach, a nie zaczynamy od działań z niewiadomą. No to na pewno.
Tak jest.
To na
tak
pewno. Jest. A chciałabym podpytać na przykład, jak na nasz mózg wpływa, powiedzmy, wpływają działania artystyczne, na przykład gra na instrumentach, nie wiem, malowanie.
Bardzo. To są kolejne przykłady. Pani redaktor to poruszyła bardzo ciekawą kwestię, zwłaszcza doświadczenie muzyczne. Okazuje się, no, są osoby, które mają pewne predyspozycje, wrażliwość dźwiękową. Z czego to wynika? To są pewne predyspozycje genetyczne, które rozwijają w lepszym stopniu na przykład część kory słuchowej. I te osoby zazwyczaj już będąc w okresie wczesno po urodzeniu albo małe dzieci, czują potrzebę bodźcowania dźwiękami. I to nawet właśnie, jeżeli chodzi o muzykę, te zdolności muzyczne, łatwo się rozpoznaje i rodzice widząc, że dziecko na przykład sobie podśpiewuje,
albo rusza się
tak, w takt muzyki, zaczyna tańczyć. Jeżeli ci rodzice są na tyle świadomi, to dziecko prowokują, to znaczy dają jemu pewną ofertę. Ofertę dźwiękową w postaci chodzenia na koncerty, chodzenia do teatru, ale również chodzenia na balet, prawda? Bo może się okazać, że dziecko jest niesłychanie uzdolnione pod względem ruchowym, prawda? Tu jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, jak mówimy o plastyczności, o której żeśmy nie wspomnieli, a wspomnieć trzeba, to jest sprawa pewnych defektów. Pani redaktor o tym wspomniała na początku.
No,
otóż sprawa, i tu mamy też kolejny dowód na istnienie plastyczności. Wyobraźmy sobie sytuację następującą, że mamy osobę po udarze mózgu. Udar mózgu to jest najogólniej niedokrwienie tkanki mózgowej, która może być na różnym tle zaczopowania naczynia krwionośnego albo wylewu krwi na zewnątrz i w jednym, w drugim wypadku neurony nie są odżywiane. Co się dzieje? Po kilku minutach już część neuronów umiera. Czyli mamy do czynienia z bardzo dramatycznym uszkodzeniem tkanki mózgowej, która oczywiście w zależności od tego, gdzie nastąpił udar w tej części mózgu, ma oczywiście określone objawy neurologiczne. I teraz co się dzieje dalej? Mianowicie, jak rodzina się pyta lekarza, panie doktorze, jakie są rokowania, to najczęściej lekarze mówią, proszę państwa, nie wiemy. Nie wiemy, bo nie ma poza dawaniem środków wzmacniających, utlenieniu ciała, jak jest potrzeba koncentrator tlenu, to również nie mamy możliwości, żeby tej tkance mózgowej pomóc. Bo jedyna pomoc to jest kompensacja tych niedoborów, które pojawiły się przez ewentualne zmiany fizjologiczne i anatomiczne w mózgu. O co chodzi? O procesy regeneracyjne, które występują w mózgu po mechanicznym uszkodzeniu, na przykład udarze. I niesłychanie ważną rzeczą jest proces rekonwalescencji, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po udarze. Jeżeli osoba jest pozostawiona sobie, nie ma bodźcowania zewnętrznego, to proces rekonwalescencji będzie zachodził bardzo wolno albo nawet wcale. Ogromne znaczenie ma motywacja. Znam tutaj, opowiem o takim pewnym przypadku, mianowicie spotkałem osobę, kobietę, która opowiadała mi o swoim mężu, pani w wieku około 50 lat, mąż może kilka lat starszy, mąż dostał udar mózgu i opowiadała mi o nim, że on praktycznie rzecz biorąc po roku czy po półtora roku opanował tylko sprawne siadanie na łóżku. No ja mówię, no proszę pani, ale czy pani w jakiś sposób wpływała na męża? Czy pani go namawiała, bodźcowała? No mąż nie chciał. Mąż powiedział, że już życie jest dla niego skończone. Motywacja. Człowiek nie miał motywacji. Nie miał tego bodźcowania. Nie miał sensu. Widział, a na pewno nic z tego nie będzie. Więc to jest tutaj ten element psychiczny ogromny, w przypadku oczywiście nas, ludzi, który ma ogromne znaczenie. Bo jeżeli jest motywacja, jeżeli jest osoba zachęcana, to może przełamać ten gigantyczny problem opanowania swojego ciała, prawda? I tutaj ogromne znaczenie odgrywa rekonwalescencja ruchowa, czyli konieczność od razu po takim przypadku udaru sprowadzania masażystów, osoby, które są odpowiedzialne za taką rekonwalescencję fizyczną, żeby ci pacjenci jak najszybciej, że tak powiem, powrócili. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bodźcowanie naszego ciała daje nam bodźcowanie naszego mózgu przez nasze zmysły, prawda? Oczywiście mózg sam z siebie nie jest wrażliwy na bodźce zewnętrzne, od tego mamy zmysły, prawda? Jak ucho, oko, zmysły dotyku. Natomiast neurony reagują i chodzi o to, żeby maksymalnie te neurony pobudzać. Jeżeli one nie będą pobudzone, to następuje atrofia pewnych części ciała i potem ten mózg nie jest w stanie tego, tak powiem, przekroczyć tej bariery, która pojawiła się na początku, kiedy część neuronów umarła, a nowe neurony nie zostały, tak powiem, nie powstały, bo w momencie, kiedy pojawia się tkanka bliznowata, to w tych miejscach może nastąpić neurogeneza. Może nastąpić neurogeneza, prawda? I tylko i wyłącznie bodźcowanie daje tutaj...
Czyli krótko mówiąc, pewne połączenia mogą zostać przywrócone, być może nie wszystkie, no bo tutaj... Ale powiedzmy wystarczająco, żeby funkcjonować...
Tak. Plus ogromna kompensacja przez inne neurony, które mogą przyjmować funkcję. I to jest kolejny dowód na plastyczność. Tutaj od razu przypomniałem się takie bardzo ciekawe badania, mianowicie proszę sobie wyobrazić, na początku XXI wieku prowadzono w Londynie badania neuroanatomiczne kierowców autobusów i taksówek. W Londynie. Dlaczego Londyn? Bo Londyn jest bardzo trudnym miastem do jeżdżenia. Nie chodzi oczywiście o to, że tam jest ruch lewostronny, prawda? Tylko małe uliczki, wąskie, ich jest dużo. Miasto ma taką infrastrukturę starą, bo nie było zniszczone.
Krótko mówiąc, jak się połapać?
Jak się połapać? Jest taka struktura mózgu, która jest odpowiedzialna za mapowanie naszego środowiska. To jest hipokamp. I okazało się, że wielkość hipokampa u kierowców autobusów jest mniejsza niż u kierowców taksówek. Dlaczego? Dlatego, że taksówkarze więcej jeżdżą.
Autobus mają... nie wjeżdża w te boczne uliczki
otóż to. Więc proszę Państwa, to mamy kolejny piękny dowód na tą plastyczność mózgu. Prawda? To jest, i dlatego tak jak powiedziałem na początku, jeżeli coś jest w neurobiologii fascynującego, w zasadzie wszystko się do tej neuroplastyczności sprowadza, prawda? Od procesu uczenia, poprzez procesy rozwojowe, na procesy kompensacyjne w chorobach mózgu, w neuropatiach. Kolejny bardzo ciekawy dowód właśnie na taką ogromną kompensację, czyli dowód plastyczności w chorobie. Choroba Parkinsona. Znana nam wszystkim choroba, która dotyczy tak zwanego układu pozapiramidłowego, odpowiedzialnego za ruch. Nie wnikajmy w szczegóły. Ludzie, którzy cierpią na tą chorobę, mają określony wzór zaburzeń ruchowych. Co jest ciekawe, choroba rozwija się przez pierwsze lata w sposób absolutnie niezauważalny, pomimo tego, że w pewnych strukturach, głównie substancji czarnej śródmózgowia, następuje stopniowy zanik neuronów. Dopiero wtedy pojawiają się objawy, jak zanik neuronów osiąga około 60%. Wtedy pojawiają się objawy. Co się stało do tego czasu? Nasz mózg, inne neurony kompensowały niedobór funkcjonalny innych neuronów, przyjmowały ich funkcje. I dzięki temu przez pierwsze lata osoba, która de facto już miała neuroanatomiczne objawy choroby, myśmy tych objawów nie zauważali zewnętrznie. Objawów nie było. I dlatego w momencie, kiedy już pacjent zgłasza się do lekarza, który rozpoznaje chorobę, chorobę Parkinsona, już w zasadzie jest za późno. Tak nawiasem mówiąc, w przypadku choroby Parkinsona to nie ma leku na wyleczenie. Są ewentualne pewne preparaty farmakologiczne, które powodują zatrzymanie rozwoju choroby. No i to jest już wystarczające. To jest kolejny właśnie dowód na to, jak ogromne znaczenie ma plastyczność tkanki mózgowej. W tym wypadku oczywiście chodziło o procesy kompensacyjne. Niedobór funkcjonalny jednego neuronu jest zastępowany przez niedobór, przez pewną nadfunkcję innego neuronu. Prawda? Mhm. Czyli nasze neurony się zmieniają w trakcie naszego spotkania dzisiejszego, a państwo również, jak nas słuchacie, zapewne również się zmieniliście. Prawda? O to w gruncie rzeczy chodzi. Prawda? Żeby cały czas słuchanie radia, oczywiście ciekawych audycji, prawda? Mhm. Ale muzyki również, prawda?
Słuchanie uważne, bo teraz też jest problem z tak zwanym uważnym słuchaniem. Tak. To jest czas króciutkich filmików, które tylko bodźcują i właściwie ich rola na tym polega, żeby zabodźcować króciutko. Czyli to jest, to co pan profesor powiedział, to jest szansa dla wielu osób, te możliwości naszego mózgu, no nie tylko udary, nie tylko choroba Parkinsona, ale przecież zdarzają się różnego rodzaju urazy mózgu, których też doświadczamy przez między innymi wypadki. I tu też możliwości naszego mózgu są ogromne.
Ogromne. No to kolejny właśnie przykład, bo też niesłychanie ciekawe, przecież codziennie zdarzają się na oddziałach neurologicznych dramatyczne przypadki osób, które doznały pewnego urazu mózgu w wyniku jakiegoś wypadku samochodowego albo innego. Otóż historia medycyny zna przypadki nieprawdopodobne. Jest opisany w historii medycyny przypadek dziewczynki, chyba z Holandii, jak pamiętam, która w wieku 3 czy 4 lat przeszła niesłychanie ciężką operację usunięcia guza mózgu. Usunięto jej prawie połowę mózgu. Ten przypadek był rejestrowany przez lata. Po 15 latach ta dziewczynka potrafiła mówić, zachowywała się całkowicie normalnie, nawet miała taką subtelność opowiadania kawałów, na co zwrócono uwagę. Proszę sobie wyobrazić, połowa mózgu zaniknęła, prawda? Nie było połowy mózgu, czyli kolejny proces na nieprawdopodobną kompensację. Ale no, możemy mówić o kolejnych przypadkach osób, które miały przestrzeloną głowę, przyleciał pocisk i nie żyją, prawda? A uszkodzenia nie były takie duże, bo wszystko zależy od miejsca uszkodzenia, prawda? Są obszary niesłychanie wrażliwe, które nie dają szansy na uruchomienie procesów plastyczności, procesów kompensacyjnych, czy innymi słowy, nie prowokują innych neuronów do podjęcia funkcji pozostałych neuronów, które zostały uszkodzone. Ale tutaj bardzo ważna rzecz, bo tu nie chodzi o masę, tu chodzi o połączenia. Mhm. I tutaj bardzo ważna rzecz. Mówi się, że masa mózgu mężczyzny jest nieco większa niż kobiety. Tak, tylko za tym, proszę państwa, to nic nie mówi, bo u kobiet jest więcej połączeń między neuronami. A o poziomie intelektualnym mówi liczba połączeń, a nie masa, bo na masę mózgu składają się zarówno neurony, jak i tak zwane komórki glejowe, które no, spełniają nieco inną, wiele innych funkcji, z wyjątkiem funkcji czuciowych. Prawda? Docenimy ewolucję i biologię, że obdarzyła nas tak fantastycznym organem, jakim jest mózg, ze wszystkimi jego cechami, ponieważ jest to ewenement. Nie ma struktury biologicznej, która byłaby równie plastyczna, równie zmienna, a jednocześnie pod wieloma względami niesłychanie wrażliwa. I bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy rozpoznali w sobie te wszystkie potrzeby naszego mózgu. Doświadczajmy tego. ponieważ ten nasz mózg tego potrzebuje. Im więcej doświadczamy w sensie pozytywnym, to działa absolutnie higienicznie na nasz mózg.
Jedno pytanie mi się jeszcze nasunęło. Stres nam sprzyja, czy nie?
Umiarkowany tak. Umiarkowany tak, ponieważ umiarkowany stres, czyli pewien poziom wzbudzenia układu nerwowego, powoduje łatwość procesu uczenia się. Jeżeli stres jest zbyt duży, to działa dezintegrująco. Czyli pojęcie stresu nie ma zabarwienia czysto pejoratywnego. Ma zabarwienie pozytywne, ale pod warunkiem, że on jest, mieści się w pewnych granicach.
No to tym w takim razie dobrym stresem zakończymy. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Konopacki, neurobiolog, zajął się dzisiaj, wytłumaczył nam, czym jest plastyczność naszego mózgu.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu. Dobranoc.